Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł z 12 apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w Księdze Powtórzonego Prawa jest taki tekst bardzo znany, zacytuję go. Pan Bóg mówi przez proroka: kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie i błogosławieństwo. Bóg nie kładzie przed nami przekleństwa w takim rozumieniu, jak my często mamy w głowie, na zasadzie, że nas przeklina. Nie. Bóg nie umie przeklinać. Bóg potrafi błogosławić. Błogosławić i jeszcze raz błogosławić. Ale Bóg daje nam wolność. On nie chce, żebyśmy Go kochali z przymusu. To znaczy, że nie mamy innego wyboru. Kładę przed tobą błogosławieństwo i biada, wedle wersji Łukaszowej. Co wybierzesz? Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, wybierzemy błogosławieństwo. A więc jeśli wybraliśmy błogosławieństwo, to zadaję drugie pytanie, które jest związane z czytaniem listu Pawłowego. A wierzysz ty w zmartwychwstanie? Bo jeśli nie wierzysz, to tak w rzeczywistości mówiąc, że ty chcesz błogosławieństwo, a życiem i wyborami mówisz, że wybierasz przekleństwo. No bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to jesteśmy przeklęci. Zobaczcie, jakie to ma konsekwencje w naszym codziennym życiu. Przecież w codziennym życiu doświadczamy błogosławieństwa i przekleństwo też jest naszym udziałem. Bo albo ktoś rzuci, albo ja rzucam przeciwko drugiemu przekleństwo. I zobaczcie, moi drodzy, to przeplatanie się ma takie coś, że my zawęziliśmy błogosławieństwo tak naprawdę do dóbr materialnych. To znaczy, komu się powodzi, kto ma dużo, kto jest zabezpieczony, ten jest błogosławiony. A ja chcę wam powiedzieć, że to jest szatański podszep. Bo tak samo błogosławionym jest ten, który jest biedny, któremu brakuje na tej ziemi, który jest chory, który nie jest znany, który jest pogardzany. Albo jest alkoholikiem, bo śmierdzącym pijakiem jest, albo to, albo tamto. ponieważ Bóg błogosławi wszystkich, każdego. To jest niesamowite, moi drodzy, że Pan Bóg nie nudzi się w tej hojności, hojności przekazywania błogosławieństwa. I zobaczcie, mamy proroka Jeremiasza. Ja jak sięgam do księgi Jeremiasza, to gęsia skórka mi się pokazuje wszędzie, ponieważ to jest prorok, który się nie cacka. Nazywa rzeczy po imieniu. Stawia do pionu, bo stawia w prawdzie. I dzisiaj mamy, mówi przeklęty człowiek, ale podaje od razu, gdzie jest to przekleństwo, które na nas spada. I wiecie, co jest fundamentem? Ten człowiek, który odwraca swoje serce od Boga. To nie, że Bóg go przeklina. Tak naprawdę sam siebie odrzuca. I co z tego wynika? Słyszymy. Jest koło niego szczęście, a on tego szczęścia nie widzi. Przechodzi koło niego wieczność, a on tego nie widzi. I co wybiera? Wybiera ziemię uschłą, bezpłodną, bezowocną. To jest człowiek, którego serce odwraca się od Boga. Ale też Jeremiasz pokazuje inną drogę. Mówi: błogosławiony mąż. I kto jest błogosławionym mężem? To jest ten, który pokłada ufność i nadzieję w Panu Bogu. I znowu trzeba trochę wyrzucić pewne mity, które mamy w głowie. No. Pokładać ufność i nadzieję w Panu Bogu to nie znaczy siedzieć z założonymi rękami i wszystko się samo zrobi. Pokładać ufność w Bogu to znaczy znaleźć źródło, strumień i przy nim się zakorzenić. I trzymać się tego strumienia, ponieważ drzewo, które puści swoje korzenie przy strumieniu, zawsze będzie miało zielone liście i zawsze będzie wydawało owoce. Tylko, moi drodzy, trzeba to źródło znaleźć. I trzeba zaufać, nie trzeba biegać po całym świecie, nie trzeba wszystkiego w świecie próbować, żeby mieć źródło, dzięki któremu będę żył i dzięki któremu będę przynosił owoce. Albowiem, moi drodzy, czy ja wybieram błogosławieństwo, czy owe biada, to widać po owocach. I teraz, jesteśmy dzisiaj tutaj z Panem Jezusem. Pan Jezus do nas mówi jako do swoich uczniów i mówi te błogosławieństwa. Cztery błogosławieństwa i cztery biada. Ale zauważcie, dlaczego mówię, że błogosławieństwo i biada poznaje się po owocach? Ponieważ nie ma wyboru bez konsekwencji. Jak dokonuje wyboru, jak podejmuje jakąś decyzję, to ona ma swoje konsekwencje. Możesz mówić, że nie chciałeś, ale ma swoje konsekwencje. Każda decyzja i każdy wybór ma swoje owoce. I teraz idzie o to, żeby to były dobre owoce. Idzie o to, żeby to były Boże owoce. A więc jeśli piję, jeśli korzenie mojego życia czerpią z dobrego źródła, to będą dobre owoce. Im więcej złego źródła, niedobrego, niepewnego, tym więcej niepewności i te moje owoce są takie, wiecie, byle jakie, czasami nadgnite, a czasami niby z zewnątrz piękne, jak przetniesz, to jest tylko do wyrzucenia, bo się nie nadaje do spożycia. Po owocach ich poznacie. I zauważcie, że początek tego błogosławieństwa lub biada mieści się w moich decyzjach, w wyborach, których dokonuję każdego dnia. I tutaj takie proste rzeczy mi przyszły. Jeśli jem niezdrowo, to są tego konsekwencje. Jeśli piję za dużo, mam na myśli alkohol, to są tego konsekwencje. Jeśli palę, to są tego konsekwencje. Jeśli mało śpię, to są tego konsekwencje. Zobaczcie, to są proste rzeczy. Nie trzeba gór przenosić. My się często dziwimy, że nie idzie tak, jak byśmy chcieli. No właśnie, a może nie idzie dlatego, bo nie zaczynamy od tych podstawowych decyzji, wyborów dotyczących jedzenia, spania, odpowiedniej ilości odpoczynku, odpowiedniego czasu spędzanego ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodziną. Zajmujemy się tyloma sprawami, a te rzeczy, które się wydają najbardziej pospolite, a są najbardziej istotne, są zaniedbane. I wtedy się dziwimy, że nie ma owoców. Proszę się nie dziwić. I wtedy się dziwimy, że owoce są byle jakie. Proszę się nie dziwić. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. To są moje decyzje i konsekwencje, które one za sobą niosą. I teraz zobaczcie, ktoś by powiedział, błogosławione ubóstwo? Nie. Pan Jezus nie powiedział, że ubóstwo jest błogosławione pod żadnym pozorem. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni są ubodzy, czyli ci, którzy potrafią żyć ubóstwem. Czy błogosławiony jest głód? W żadnym wypadku. Błogosławieni są ci, którzy potrafią żyć, nawet jeśli doświadczają braków, a braków zawsze będziemy doświadczać na ziemi. To jest sztuka, żeby żyć tym, co mam, doświadczając tego, czego nie mam. I to jest błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy płaczą. Tak, no bo płacz coś wyraża. Płacz z reguły wyraża to, co jest w głębi mego serca. Czyli wylewam moje serce przed Panem. Potem, czy są błogosławione prześladowania? Nie. My nie mamy szukać prześladowań. Ja już Wam wiele razy mówiłem, one nas same znajdą. Nie musimy ich szukać. Natomiast błogosławiony jest ten, który umie je podjąć w imię Jezusa Chrystusa. I owoce tychże błogosławieństw, które są nam nie w smak, które są antywspółczesne, które nie idą po linii współczesności tego, co nam świat proponuje, jakie są owoce, do nich należy Królestwo Niebieskie. Będą nasyceni, będą się śmiać. Pamiętacie, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I potem wielka jest ich nagroda w niebie. Ale zauważcie, że u podstaw tych postaw jest wybór. Idę za Panem Jezusem, który jest ubogi, który płacze, a płacze mocno nad tą naszą ukochaną ziemią i nad nami, który się nie śmieje, tylko poważnie podchodzi do sprawy. I który cierpi prześladowania. Cały czas. Ja tylko przyszedł. I jak poszedł. Cały czas cierpi w swoim kościele, w swoim wiernym prześladowania. To jest wybór pójścia za Panem Jezusem. Czy przeklęte w takim bądź razie jest bogactwo? Nie. Pod żadnym pozorem. Natomiast biada temu, który z bogactwa, obojętnie czy realnego, czy tylko wyobrażeniowego, robi sobie bożka. Potem, czy przeklęta jest sytość? Nie. Biada temu, kto z sytości zrobił sobie bożka. A więc jak poczuje trochę głodu, to chodzi wściekły, naburmuszony na wszystko i na wszystkich naokoło. Jak czegoś nie może kupić, bo musi mieć to, no to jest rozbity. Czy przeklęta jest radość? Nie. Ale biada temu, który myśli, że ta wesołkowatość, która jest promowana na tym świecie, daje mu naprawdę poczucie szczęścia. Biada takiego. Nie wie, co to jest prawdziwa radość. I w końcu, czy przeklęte jest chwalenie? Nie. Natomiast biada tym, którzy bez chwalenia, no, nie mogą przeżyć ani chwili, no. Biada tym, którzy jak ich cokolwiek skrytykujesz, no, to chodzą obrażeni, fochnięci, jakby im ktoś głowę uciął albo odebrał im wszystko, co niby mają. Biada takowym. I teraz, moi drodzy, zauważcie, że to wszystko ma wspólny mianownik. A mianowicie bycie prorokiem. Można być prorokiem prawdziwym, albo można być prorokiem fałszywym. My wszyscy mamy udział w misji prorockiej Pana Jezusa od samego Chrztu Świętego. Prorok prawdziwy to jest ten, który mówi to, co Bóg mu mówi, a więc ma kontakt z Panem Bogiem, jest blisko z tego źródła i czerpie z tego źródła i nie boi się swoim najbliższym powiedzieć: nie, to, co robisz, jest złem. Te wybory są złe. Ja Ciebie nie potępiam. Natomiast mówię wyraźnie, że to, co robisz i wybory, które robisz, są złe. Niszczą Ciebie i niszczą wszystkich naokoło. To jest prorok prawdziwy. Oczywiście prorok prawdziwy nie mówi tylko, co jest złe. Prorok prawdziwy potrafi dostrzec najmniejsze rzeczy i o tym mówić. Dzisiaj zacząłem czytać taką książkę jednego dominikanina o charyzmatach świętego Tomasza z Akwinu. Mam bardzo mądra książka. Dominikanie bardzo mądre książki piszą. Natomiast, moi drodzy, wyczytałem jedno fantastyczne zdanie. Jedno źdźbło, które widzę, jest piękniejsze i wspanialsze niż najwspanialszy ogród, jaki sobie mogę wyobrazić. Jedno źdźbło, które widzę. Pochodźcie dzisiaj, popatrzcie na bazie, które mnie wypuściły, na pąki, które wypuszczają. To jest realne życie, to jest realne Boże błogosławieństwo, które dostajemy. Prorok prawdziwy potrafi dostrzec źdźbło, no, tą zieloną, maluteńką roślinkę, która dopiero co wzrosła, i potrafi połączyć to z Bożym błogosławieństwem. I nie na siłę, tylko płynąco to wszystko z serca. Kochani, zapraszam Was, wiosna idzie. Zacznijcie się rozglądać. Naprawdę Bóg nam błogosławi. Błogosławi nam każdego dnia. Jesteście błogosławieni. Nikomu nie brakuje Bożego błogosławieństwa. I proszę Was, jak patrzycie na tą wiosnę, która przychodzi, która się przebija, która walczy z zimą, zobaczcie, że naprawdę niczego nie brakuje. Bo Bóg jest przy nas, a my jesteśmy przy Jego źródle i stamtąd czerpiemy. Tutaj jest Jego źródło. Na ambonce, gdzie jest Słowo Boże, i na ołtarzu, gdzie jest Jego ciało. Nie zapominajcie o tym. Nigdy. A będziecie jeszcze bardziej błogosławieni niż sekundę temu. Amen.